Tydzień temu głosiłem o krwi Jezusa i o gniewie Bożym. Dzisiejsze słowo dotyczy, tytuł jest Duch Człowieka i Duch Pana. Chciałbym dzisiaj mówić o duchach, o duchu ludzkim i o duchu Bożym. Chciałbym mówić o sferze niewidzialnej. Chciałbym mówić na podstawie trzech fragmentów. Pierwszy jest zawarty w 1 do Koryntian, drugi rozdział. Większą część tego rozdziału przeczytamy, 1 do Koryntian 2. A potem będziemy czytać jeszcze z drugiego listu do Koryntian, końcówkę trzeciego rozdziału, cały czwarty i cały piąty. Nie wiem, dlaczego tak się to wydarzyło, ale apostoł Paweł lubił poruszać tematy charyzmatyczne dotyczące ducha, rzeczywistości duchowej, akurat mówiąc do Koryntian. Korynt był miastem portowym, przenikniętym różnego rodzaju bezbożnościami, ale akurat Paweł stwierdził, że nie prawo, nie zakon jest rozwiązaniem dla tych społeczności, ale poruszanie się w duchu i moc Boża. Bardzo ciekawe. Drugi list do Koryntian apostoł Paweł napisał mając około 50 lat, czyli był w moim wieku. Napisał mniej więcej 20 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa ten rozdział. Co też jest dla mnie takie interesujące, bo jakoś łączy się z moim życiem. Słuchajcie, zaczniemy od fragmentu z drugiego listu do Koryntian. Przeczytam trzy wersety, a później wam opowiem pewną historię, która mnie naprowadziła na to kazanie. Drugi do Koryntian 4 od 16. Paweł mówi tak. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Powiedzmy, odnawia się z każdym dniem. Co się odnawia z każdym dniem? Człowiek wewnętrzny. A co się dzieje z zewnętrznym? Nie. Dlatego jest taka kolejność, że zewnętrzny niszczeje, żebyś Madzia mogła sobie westchnąć płaczliwie, ale zakończone jest tym drugim fragmentem. Ale aleluja, wewnętrzny odnawia się z każdym dniem i wręcz młodnieje. Kiedyś powiedziałem takie kazanie, że przemijania nie ma. Chyba 2 albo 3 razy powiedziałem takie kazanie, że przemijania nie ma. Nie ma przemijania. Zrobiłem parę postów, ku mojemu zaskoczeniu otrzymałem parę nieprzychylnych komentarzy. To spójrz sobie w lustro. Mniej więcej tak brzmiały. Ale faktycznie, wiecie, z perspektywy Ducha Bożego, to nasz wewnętrzny człowiek, on idzie w przeciwnym kierunku niż nasz zewnętrzny człowiek. Zewnętrzny człowiek, Adam, zgrzeszył w raju i przyszła na niego śmierć cielesna, choroby i starzenie się i dolegliwości, ale wewnętrzny człowiek, który rodzi się w Bogu, on idzie w przeciwnym kierunku. Trochę tak jak w tym filmie, takim bardzo ciekawym, o przypadkach Batona, tak, Benjamina Batona, kiedy rodzi się po prostu stary, a młodnieje z każdym dniem. To tak jest z naszym wewnętrznym człowiekiem. I tu jest właśnie o tym mowa. Jest kontrast wewnętrznego człowieka, naszego ducha, i zewnętrznego, który się starzeje. I dalej czytamy. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Halleluja. Dobrze, i słuchajcie, dzisiaj miałem sen, to jest pierwszy przyczynek do tego kazania, chociaż to kazanie już było wczoraj napisane, ale w nocy miałem sen. Śniło mi się, że byłem na siłowni i spotkałem się z 3 karkami takimi, tacy goście z łańcuchami, siedzieli naprzeciwko mnie w trójkę i rozmawiali ze mną. To były bardzo, wiecie, najlepsze sny od Boga mam, to są mam te, które są tuż po przebudzeniu i jak się budzę, to mam od razu wyjaśnienie. I pierwszy do mnie mówi tak, Marek, nie możesz biegać więcej jak 40 km tygodniowo, bo wtedy będziesz się przepalał i nie będziesz zyskiwał w kondycji. I ja mówię, słuchaj, ale ja już biegam około 40 km tygodniowo. On mówi, to musisz zmniejszyć to, musisz się oszczędzać, wystarczy. Patrzę na niego. Potem drugi się odezwał, wiecie, jak trójca normalnie. Drugi taki napakowany mówi, zamiast tego zacznij ćwiczyć, zacznij gimnastykę, rozciąganie i zacznij używać siłowni, którą masz w domu. faktycznie mam taką siłownię, słuchajcie, około 15-16 lat temu dostałem od kościoła taką siłownię. Przyjechała w paczkach czeskiej produkcji. Chyba waży z 200 kilo te wszystkie urządzenia. Wtedy moje biuro jeszcze było pustym pomieszczeniem i skręciłem je i już więcej mi się nie udało rozkręcić tego. Ten wieszak wielokrotnie służył do suszenia bielizny, do wieszania różnych plakatów, do wieszania gitary. Ostatnio bardzo często używam go do wieszania mojej przepoconej odzieży sportowej po bieganiu, ale w tym czasie to biuro zostało zagospodarowane biblioteczkami, biurkiem wielkim, szafami na książki, fotelem, też tam swój kojec mam, nasz pies, no i ten zszedł na drugi plan. Ale wiecie, wielokrotnie ilekroć próbowałem rozkręcić tą siłownię, to zawsze mi wracała myśl, jeszcze będziesz ćwiczył. I wiecie, dzisiaj mi się przyśnił ten drugi z trójcy tych grubych karków, łańcuchów i on do mnie mówi, musisz zacząć korzystać z swojej siłowni. Wiecie, to było takie bardzo wyraźne. Natomiast trzeci był zupełnie zaskakujący. I trzeci spojrzał na mnie, ja mówię, dobra, tu mamy w tym śnie, tu mamy bieganie, tu mamy siłownię. A co ten trzeci? A ten trzeci spojrzał na mnie i mówi, Marek, zwróciłem uwagę na to, że wzrok ci się psuje. Musisz zacząć zadbać o swój wzrok. Ja tak patrzę na niego, mówię, co, to będę teraz biegał i ćwiczył na siłowni w okularach? A on mówi, nie, przyjacielu, tu chodzi o twój duchowy wzrok, żebyś przejrzał. I słuchajcie, i się obudziłem natychmiast. I była 6:20 dzisiaj rano i już wiedziałem po prostu, że jest coś na rzeczy, że ta trójca w tych rzeczach, które są takie ważne. Dla mnie, słuchajcie, ostatnie lata jest bardzo, bardzo dużo biegam i dbam o swoje fizyczne zdrowie, ale ten trzeci to był taki strzał centralny między oczy i obudziłem się i zacząłem myśleć i mówię, Boże, to jest całkiem niesamowite, bo wczoraj napisałem kazanie o duchowym widzeniu, o duchowym spojrzeniu i dokładnie to mi się dzisiaj rano przyśniło. I chcę wam powiedzieć, już na początku, zanim zaczniemy studiować te wersety, zanim zaczniemy przechodzić przez te wszystkie fragmenty słowa, chcę wam powiedzieć, że to, co jest ze świata duchowego, jest o wiele ważniejsze niż to, co jest ze świata naturalnego. My bardzo często, słuchajcie, myślimy, że oprzemy nasze życie przez to, że ogarniemy nasze życie w sposób widzialny. Że zrobimy pieniądze, że zajmiemy się właściwie swoim ciałem, właściwą dietą. Tak nawiasem mówiąc, to dobrze jest zająć się właściwą dietą. Szczególnie teraz, po tych dwóch dniach świąt. Trzeciego dnia już jest czas na to, żeby się upamiętać. To jest bardzo ważne. Generalnie większość chorób cywilizacyjnych wynika z dwa swoje korzenie. Pierwsze, że absolutnie za dużo jemy. Właściwie to żremy, a nie jemy we współczesnym świecie. Przed świętami słyszałem raport na ten temat w radiu, reportaż. Naukowcy tych świąt bali się bardziej niż jakichkolwiek innych wcześniej w Polsce, ponieważ wiedzieli, że w tym roku ludzie mniej będą się odwiedzać niż w poprzednich latach, a gotować będą i tak tyle samo. Więc naukowcy bali się zmarnowania żywności w tym roku, w te święta bardziej niż w poprzednie. Więc słuchajcie, to jest bardzo ważny temat cywilizacyjny. Może on nie dotyczy krajów trzeciego świata, ale na pewno dotyczy nas, więc to jest bardzo ważne. Ale wracając do mojego tematu, to co widzialne, to na czym my się skupiamy przez większą część naszego życia, zdrowie fizyczne, pokarm, finanse, domy, samochody, ubrania. Słuchajcie, od wieków to pozostaje aktualne i niezmienne, nie to się liczy i nie to jest ważne. I całe Słowo Boże mówi o tym, że świat niewidzialny jest w sposób wręcz przytłaczająco ważniejszy od tego, o czym mówi świat widzialny. I wiecie, ale w tym czasie, w którym teraz my żyjemy, my to, z czym mamy problem, to mamy właśnie problem ze światem widzialnym, bo świat wirusów, mimo że wydaje się niewidzialny, jest ze sfery świata widzialnego i bardzo dotyka naszego życia. I to, co wydarzyło się w tym 2020 roku, te wszystkie zachwiania i niestabilność, ona dotyczy świata widzialnego, a nie duchowego. W świecie duchowym się nic nie zmienia. Jest tam pewna bitwa wynikająca z poruszenia się zwierzchności i to wpływa jakoś na nas, ale tak naprawdę ten świat duchowy, on jest niezmieniony. Rok 2020 nie zmienił Boga w żaden sposób. Nie poruszył nim. Nic w nim nie drgnęło w Bogu. Nie wyprowadziło Boga z równowagi. Bóg nie stracił kontroli ani na chwilę w 2020 roku. Natomiast zauważcie, co się stało z nami. My straciliśmy równowagę. lęki zaczęły dopadać ludzi, fizycznie ludzie zaczęli chorować i umierać. Mamy bezprecedensowy wzrost śmiertelności w 2020 roku. Od II wojny światowej nie było takiego roku w Polsce, żeby tylu ludzi umarło. To już jest w tej chwili obliczone i zbadane. Więc 80 lat po II wojnie światowej, 70 lat po II wojnie światowej, mamy wzrost śmiertelności większy niż kiedykolwiek. I to dotyczy świata widzialnego. I wiecie, ten świat widzialny bardzo na nas wpłynął i zachwiał nami. Ale wiecie, my jesteśmy ludźmi wierzącymi. My wierzymy w Boga, wierzymy w Biblię. Więc teraz jest pytanie, dlaczego tak mocno to nami chwieje, a nie otwiera przed nami perspektywy i możliwości działania w tym czasie? Wiecie, odpowiedź jest bardzo prosta. Ten rok 2020 pokazał, na ile żyjemy w duchu, a na ile żyjemy w ciele. Na tyle, na ile żyjemy w duchu, na tyle udało nam się pozostać na Bożym szlaku, na Bożej drodze. A każdy aspekt życia, który nam wyleciał z rąk, choroby, obniżenie przychodów, zachwiania w procesie edukacji, zachwiania życia politycznego, zachwiania życia kościelnego, niektóre kościoły nie ogarnęły się w wyniku pandemii, to pokazuje o naszym poleganiu na świecie fizycznym, a na zbyt małym poleganiu na świecie ducha. I wiecie, oczywiście, my już to wcześniej obserwowaliśmy. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, czy widzieliście to, czy tak to postrzegaliście, ale ja pamiętam w moim rodzinnym domu, że zawsze się mówiło, że do kościoła to schodzą starzy dziadkowie i stare babcie. Dlaczego? No bo oni już się przygotowują na życie wieczne. I bardzo szybko, kiedy zacząłem się interesować wiarą, jako kilkulatek zacząłem chodzić do kościoła w wieku po przekroczeniu 10 roku życia sam, na własną rękę zacząłem chodzić do kościoła. Faktycznie było dla mnie szokujące, że tam nie ma żadnych rówieśników moich. Tam są sami starsi ludzie. Wiecie, i to coś takiego jest. Ale wiecie, to jest związane często z tym, że ci ludzie zdają sobie sprawę, ci starsi ludzie, że ich naturalne życie już przemija, że oni się za chwilę skończą. I że przeminą, i za chwilę już ich nie będzie. Młodzi ludzie o tym nie myślą. Cisną życie do oporu i próbują się tutaj ustawić, w tym ziemskim życiu. I z perspektywy Bożej ulegają zwiedzeniu. Bo nie szukają tego, co prawdziwe, ale szukają tego, co nieprawdziwe. A ci ludzie starzy, którzy, tak jak mówimy, często stoją nad grobem, chorują i przygotowują się na wieczność, oni zaczynają mieć właściwe postrzeganie rzeczywistości. Natomiast wiecie, sukcesem chrześcijaństwa będzie zawsze to, kiedy my, bez względu na nasz wiek, bez względu na nasze problemy, będziemy w stanie nasze życie definiować w odniesieniu do świata tego właśnie duchowego bardziej niż świata rzeczywistego. Wiecie, apostoł Paweł, który jest autorem tych listów, które będziemy dzisiaj studiować, drugi rozdział 1 do Koryntian, 3, 4 i 5 drugiego do Koryntian, on kiedy pisał te listy miał około 50 lat. Wiecie, dla tamtych ludzi no to już był starzec, można powiedzieć, biorąc pod uwagę średnią wieku życia tamtych ludzi. Ja dzisiaj, jak sobie myślę, mówię do Izy, dzisiaj mówiłem w święta do Izy, właśnie pierwszego dnia świąt mówię do Izy, mówię, tak się położyłem na drzemkę i mówię, co tak, Marek, to już druga drzemka dzisiaj twoja. Ja mówię, wiesz, czuję się taki stary, jak już by się moje życie kończyło. To mnie zgromiła, tam zaraz się pomodliła, ogłosiła Boże rzeczy nade mną. Mówiła, człowieku, jesteś młodym gówniarzem, jakie ty rzeczy gadasz, tak? Ale wiecie, ale w tamtym czasie, kiedy apostoł Paweł pisał, no to 50 lat, no to już była końcówka. I o czym on pisze? Słuchajcie, otwórzmy pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, a potem przejdziemy do drugiego do Koryntian. I mówi tak, również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrością, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i lęku, w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Powiedzmy duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, Można by powiedzieć, nie głosimy mądrości uniwersyteckiej, mędrców tego świata, i nie głosimy mądrości politycznej, czyli mądrości władców tego świata, ale głosimy mądrość Bożą. I jaka to jest mądrość? To jest mądrość tajemna i zakryta, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Wiecie, i to jest ciężko głosić te wersety tutaj do was w kościele. Ja mam nadzieję, że napatoczy się jakiś fajny słuchacz w internecie, dla którego Słowo Boże nie jest tak oczywiste i może po raz pierwszy słyszy te wersety. Ale dla nas to jest pewnego rodzaju takie oklepanie tymi wersetami. My je słyszymy ciągle na nowo. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do ludzkiego serca nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I dopiero musimy wziąć tą brytyjkę, odłożyć, bo to jest akurat z tłumaczenia warszawskiego, czyli z tak zwanej brytyjki, i otworzyć jakieś inne tłumaczenie, Ewangeliczny Instytut Biblijny, czy Ligę Biblijną, albo UBG, Uwspółcześnioną Biblię Gdańską, albo jeszcze jakieś inne Słowo Życia, lub jakieś inne Amplified, lub Passion Translation, żeby to zaczęło do nas przemawiać w jakiś świeży sposób. Ale słuchaj, dzisiaj, w trzeci dzień świąt, kiedy twój brzuch jest obciążony trawieniem nadmiernych ilości pokarmów. Słuchaj, naprawdę, słuchajcie, zwróćmy uwagę na to, że nie to, co fizyczne jest ważne w Słowie Bożym, ale to, co duchowe. Natomiast my nasze życie odnosimy do tego, co fizyczne. Bóg naprawdę do nas mówi, że to, co jest rolą ludzi wierzących, to nie jest opisanie świata rzeczywistego tylko, chociaż Kościół jest filarem i podwaliną prawdy, więc również wierzy, że interpretacji świata widzialnego, ale przede wszystkim to, czym Bóg jest zainteresowany, to jest tym, żeby Kościołowi objawić mądrość, która jest zakryta. Objawić Kościołowi rzeczy, które nie są widzialne dla oka naturalnego i dla ucha naturalnego. Ale żeby ludzie Boży byli w stanie zobaczyć i usłyszeć rzeczy, których nie widzą ich sąsiedzi, ludzie, którzy nie należą do Chrystusa. I powiedzcie mi, czy to jest nasze naturalne życie chrześcijańskie? Absolutnie nie. My, którzy żyjemy, chodzimy tutaj po ziemi, świetnie dogadujemy się, bardziej się dogadujemy z naszymi sąsiadami niż z Duchem Bożym i aniołami. Ponieważ łączą nas wspólne tematy. To nie chodzi o to, że my nie wierzymy w świat duchów, w Boga i w Boże tajemnice, bo my wierzymy. Ale wiesz, zgodnie z tym przysłowiem, że bliższa koszula ciału, my jesteśmy przesiąknięci tematami świata widzialnego. I to powoduje, że jak spotykamy drugiego człowieka, naszego sąsiada, to nie mamy, to nie będziemy mu się narzucać z naszymi przeżyciami, ale będziemy mówić o tym, co nas łączy z nim, czyli tematami świata widzialnego. Więc jak spotkasz sąsiada, to natychmiast łatwo ci jest z nim porozmawiać o pandemii, o chorobach, o współczesnej polityce, o tym, co na święta, a teraz jak ferie, a że stoki zamknięte, i tak dalej, wszystkie te tematy po prostu i hotele, już nawet na Krzywy Ryj nie pojedziesz na urlop pod pretekstem podróży służbowej, bo już ich nawet to nam wycięli. I te wszystkie tematy, które są aktualne i współczesne, o poziomie zachorowalności i tak dalej. O tym pogadasz sobie bez problemu. Dlaczego? Bo to jest również twój temat, bo ty w tym funkcjonujesz. A czym jest Ewangelia Boża? Ewangelia Boża to jest ogłoszenie Bożych tajemnic na temat życia ludzi. To jest sięgnięcie 2000 lat wstecz i powiedzenie, to co mówiłem na przykład tydzień temu, polecam wam to kazanie, powiedzenie ludziom, że gniew Boży wisi nad tym światem i sąd Boży. I że jedynym ratunkiem przed tym Bożym gniewem nadchodzącym na ten świat jest krew Jezusa, która może nas ochronić, przykryć, oczyścić, stawić niewinnymi i ocalić przed dniem gniewu. Słuchajcie, jak my możemy startować do ludzi z czymś takim? Ja powiem wam szczerze, jestem pastorem 30 lat, nigdy innego zawodu nie miałem, ale nawet dla mnie duchownego, człowieka siedzącego w tym biznesie, o wiele łatwiej jest pogadać z ludźmi o rzeczach naturalnych niż nadprzyrodzonych. I wiecie, i to jest, myślę, że to jest nasze chybienie misji, nasze rozminięcie się z tym, do czego Bóg nas powołał. Bo my, jako Kościół, jesteśmy powołani do tego, żeby nieść nadzieję. Ale ta nadzieja, którą my przynosimy ludziom, nie jest widzialną nadzieją. My nie przynosimy ludziom nadziei, mówiąc, będziesz dobrze, przeżyjesz, słuchaj, nie umarłeś, przeżyjesz, tak? Moja mama do mnie mówi, Marek, żebym tylko nie rozchorowała się. Ja mówię, mama, nie przejmuj się. Co ma wisieć, nie utonie. Nie, nadzieja Ewangelii, którą my niesiemy ludziom, jest nadzieją, której nie widać. I jeżeli ma być skuteczna, to ona musi być zobaczona w naszym życiu przez naszego wewnętrznego człowieka i przeżyta przez naszego wewnętrznego człowieka. Więc pytanie, które ja ci dzisiaj stawiam odnośnie świata widzialnego i niewidzialnego, świata duchów, twojego ducha, twojego wewnętrznego człowieka, jest właśnie takie. W jakiej sferze funkcjonujesz i jaką sferą żyjesz? Wiecie, ten sen, który wam powiedziałem o tych trzech karkach, o tych trzech kulturystach po prostu, na siłowni, którzy ze mną dzisiaj we śnie rozmawiali. Jak wy się w ogóle z tym czujecie, jak wam opowiadam coś takiego? Dla większości ludzi są brednie. Jak można w ogóle opowiadać sny? I nie tylko dla ludzi, również dla ludzi, którzy czytają Biblię, często są to brednie, bo mają swój ulubiony werset na ten temat w Biblii. Z mnogości słów głupia mowa. Jest taki werset w Biblii. Tam jest oczywiście rozwinięcie i kontekst, ale to wystarczy dla ludzi, którzy nie chcą żyć w sferze ducha i chcą tylko żyć w sferze przykazań, co dobre i co złe. Gdzie chrześcijanie żyją w taki sposób? Nie chcą myśleć nawet, żeby ich umysł był poruszony jakąś duchową niedorzecznością. Sny, Marek, to był drugi dzień świąt. Przypomnij sobie, ile się najadłeś rzeczy. Przypomnij sobie, byś miał od razu wiedział, o co chodzi w tym śnie. Po prostu to są reakcje, to jest fizjologia, to jest chemia. Wiecie, nauka na temat świata widzialnego w tej chwili jest bardzo rozwinięta. Kiedyś w Biblii czytali ludzie i mówili po krańce ziemi i myśleli sobie, że jest gdzieś jakiś kraniec ziemi. Dzisiaj ludzie wiedzą, że nie ma krańca ziemi, że jak chcesz człowiek podróżować na krańc ziemi, to będzie tylko w kółko podróżował. O chemii, o fizyce, miłość to hormony, słuchajcie. To jest łańcuch przyczynowo-skutkowy. To jest chemia czysta. Nie ma wzniosłych emocji. To jest wszystko ukryte. To jest atawistyczne. Można wszystkie po prostu najwznioślejsze emocje opisać w postaci łańcuchów i cząsteczek. Czyli my tak funkcjonujemy. I teraz człowiek opowiada sen i mówi, przez sen do mnie Bóg przemówił. To jest głupstwo. To jest niemądre w ten sposób się odnosić. A jeszcze na tej podstawie podejmować decyzje? Na podstawie snów podejmować decyzje? Podejmować decyzje na podstawie prowadzeń? Ale tu jest, tak mówi Słowo Boże. Moja mowa i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierały się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, powiedzmy tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, Pana chwały by ukrzyżowali. Drugi raz to samo czytam, myślałem, że czytam dalej. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Powiedzmy, duch bada wszystko. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek oprócz ducha ludzkiego, który jest w nim? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko duch Boży. Więc wiesz, ta pierwsza część to po prostu ona mówi o rzeczywistości, dwóch rzeczywistościach. Naturalnej, fizycznej, poznawalnej przez mędrców tego świata czy władców tego świata i mądrości duchowej, która jest niedostępna. Ale teraz ta druga część od wersetu 10 mówi o tym, że do tej tajemnej wiedzy, która jest kluczowa dla naszego życia, tam nas może tylko zaprowadzić nasz duch, który opisze, kim my naprawdę jesteśmy, i Duch Boży, który zbada tajemnice Boże i powie nam na ten temat, jak się rzeczy mają. Więc żeby tam dotrzeć, trzeba być człowiekiem, który skorzysta z właściwych narzędzi. Skorzysta z własnego ducha, żeby badać tajemnice, i skorzysta z Ducha Bożego, żeby badać tajemnice. Wiecie, apostoł Paweł też w innych fragmentach mówi, że po prostu, żeby się nie kłócić w kościele. Wielokrotnie mówi o tym, żeby się nie kłócić. I nazywa te kłótnie zmysłowymi. Te kłótnie zawsze sprowadzają się do tego, co ludzie mogą naturalnie poznać. Generalnie w Nowym Przymierzu ludzie kłócili się w kościele o dwie rzeczy. O to, co przeczytali swoimi naturalnymi oczami w zakonie Mojżesza. Tego nie trzeba było przeżywać. Tam było czarno na białym napisane, co jest dobre i co jest złe. Paweł nienawidził kłótni o prawo w kościele Nowego Testamentu. Co jest dobre, co jest złe. Chcesz dzisiaj zrobić w kościele awanturę, na Facebooku piszesz, to jest z diabła, to jest z Boga, i masz zapewnioną dyskusję, która będzie żarła przez kilkadziesiąt komentarzy w dół. I możesz sobie dowolną wrzutę zrobić na temat, który aktualnie cię kręci. Eutanazja, aborcja, geje, jakieś wątki polityczne, Bóg, Kościół. Słucham? Szczepionki, co tam chcesz? Możesz napisać o czymś, o temacie neutralnym, ale jak tylko dopiszesz do tego ciężarki, podwiesisz pod to słowo moralne, dobre, złe, godne potępienia, godne chwały, haniebne, chwalebne, to już masz zapewnioną dyskusję. Gdzie w kościele przez wieki zawsze tak było. Niedawno czytałem o dyskusjach, które toczono na targu rybnym w Konstantynopolu w IV wieku, na przełomie IV i V wieku. Ludzie, słuchajcie, mogli, do upadłego się kłócili, czy Jezus jest współistotny Ojcu, czy nie jest współistotny Ojcu. To była debaty ówczesnego wieku. Biskupi i chrześcijańscy kłócili się, na ile, jak głęboko jest posunięte podobieństwo Chrystusa do Jego Ojca i czym się wyróżnia. I kłótnie, i się zabijali na soborach, tłukli się kijami słudzy biskupów, którzy byli przywożeni na te sobory. Wszystko kwestia jest, co jest akurat niewspółczesne i o co się można kłócić. Wiecie, zawsze będzie łojenie się na tematy, które aktualnie są współczesne, ale wspólną rzeczą tych rzeczy jest to, że można o tym coś przeczytać, usłyszeć naturalnym uchem i nie angażując swojego wewnętrznego człowieka i Ducha Bożego, przystąpić do bitwy. Tutaj w Nowym Testamencie, jeszcze wracając do apostoła Pawła, to była jedna rzecz, to były kłótnie o prawo Boże, a druga grupa kłótni to były rodowody, też bardzo lubiano. Wśród Żydów szczególnie. Czyli z jakiego po prostu pokolenia kto się wywodzi. I to nie było coś takiego trudnego do zrobienia, ponieważ Żydzi byli uczeni od dziecka swojego pochodzenia, więc oni mieli to zakute na blaszkę. Wiecie, mamy takie na przykład rodowody dwa Jezusa. Jeden od strony ojca Józefa, drugi, oj, teraz nie pamiętam, ale one są jakby dwa rodowody, które w pewnym momencie się rozdzielają i dwoma szlakami różnymi dochodzą do Jezusa. Było bardzo łatwe do odtworzenia przez Łukasza i przez Mateusza, ponieważ ludzie współcześni wiedzieli to i myśleli, że ich pochodzenie od Lewiego, od Arona, czy z pokolenia Judy, czy z pokolenia Benjamina ma szczególne znaczenie, ponieważ dla tych pokoleń były szczególne proroctwa wymienione i się tym pasjonowali. Apostoł Paweł mówi, nienawidzę tego, bo mówicie o pochodzeniu według swojego ciała. Wiecie, dzisiaj ludzie się kłócą o swoją narodowość. To jest dla nich ważne. Wiecie, ale to z perspektywy Królestwa Bożego znowu jest odniesieniem do ciała fizycznego. Ja oczywiście dostaję czasami takie ciosy między oczy, że Marek, ale nie żyjemy w świecie duchowym, żyjemy w świecie fizycznym. Musisz się do tego odnieść. Oczywiście odnieść się odnoszę i dzisiaj rano śniadanie zjadłem i to było śniadanie widzialne i zdrowe. Ale wiecie, głupotą by było kłócić się o to, że zjadłem śniadanie zdrowsze niż wy. I zajmować czas w kościele na to, żeby omawiać moją dietę. To już by było głupotą. Dlaczego? Bo każde ciało fizyczne, jeżeli Pan nie powróci, umrze bez względu na to, co jadło, jaką ilość czosnku i po prostu naturalnych antybiotyków i mikroelementów jadło, umrze. I nikt na nagrobkach nie wypisuje składu diety przez 50 lat. Więc wiecie, to jest głupota odnosić nasze życie do świata widzialnego. Ale co więcej, żeby wejść naprawdę w Boże tematy, my potrzebujemy Ducha Bożego i zaangażowania naszego ducha, żeby wiedzieć, co jest naprawdę istotne i o co chodzi w naszym duchowym życiu. Bez tego nie pojedziemy dalej. Musimy odkryć, zaangażować się i pogłębić nasze życie. Dalej mówi tutaj, w 12 wersecie mówi tak. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Wiecie, w tej chwili zajmuję się pewnym kościołem. Niektórzy ludzie wiedzą, który to jest zbór. To nie jest ten zbór, tylko mam kilka adresów, którymi się mocno zajmuję. Otrzymaliśmy słowo na temat tego jednego z tych kościołów od Boga, że mamy się modlić o ducha objawienia nad tym zborem. Ponieważ ludzie bardzo interesują się tym, co naturalne. Co można widzieć, co można zobaczyć, omówić, oplotkować, pokłócić się, żeby spojrzeć w sferę ducha i zobaczyć, czym nas Bóg obdarzył. I tam był tam słowie od wstawienników przesłanym, był fragment z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału. Że módlcie się o to, żeby oczy waszego serca były oświecone, żebyście zobaczyli, co otrzymaliście. I tam była recepta, była diagnoza, że jeżeli ten zbór otworzy się na patrzenie duchowe, to pokona wrogów duchowych, które są wrogami tego zboru. A jeżeli będzie patrzał naturalnie na swoje życie wzajemnie, to będzie tkwił w duchu czarów, zajmując się plotkami, obmową i nie będzie w stanie zwyciężyć tego, kto rządzi w powietrzu, bez ducha objawienia. Wiecie, i to jest właśnie tu napisane. My, żeby zwyciężyć w naszym życiu, musimy dzięki Duchowi Bożemu, to jest 12 werset, 1 do Koryntian 2:12, musimy dzięki Duchowi Bożemu zobaczyć, czym nas Bóg właściwie łaskawie obdarzył, żeby zwyciężyć wroga, który działa w powietrzu. Prawdziwe rozwiązania dla naszego życia to nie są rozwiązania naturalne, ale duchowe. Żeby wygrać nasze życie, musimy patrzeć duchami, oczami ducha. Duchami oczu. Wtedy dopiero jesteśmy w stanie wygrać. Wiecie, to jest bardzo trudne rzeczy, takie się głosi. W Polsce, części świata zachodniego, tej cywilizacji humanizmu, uniwersytetów, ponieważ my na co dzień nie doświadczamy tego. My tego się dopiero uczymy, próbując rozkminiać te rzeczywistości. Czasami coś się nam przydarza ciekawego. Niedawno dopisał do mnie kolega i mówi: Marek, w momencie, kiedy pierwszy raz usłyszałem Ewangelię, zacząłem zauważać, że chodzi za mną jakiś gość po mieście. I to trwało kilka miesięcy. Ja mówię: wow, ciekawe. Teraz jesteśmy w procesie rozmów z nim, kto to był. Czy to byli wrogowie jego, którzy nie chcieli wypuścić jego życie ze względu na jego przybliżenie do Ewangelii, czy wręcz przeciwnie, byli to aniołowie, którzy chronili w tym czasie jego życie. Ale wiecie, człowiek, który był absolutnie człowiekiem nauki, przyrodnikiem, nagle zwracał uwagę na coś takiego. Opowiadając mi to, wstydził się tego. Dlaczego? Dlatego, że to jest dziwne. Dziwne jest mówienie o rzeczach ze świata nadprzyrodzonego. Powiem wam, nie powinny być tego rodzaju rzeczy dziwne dla ludzi ducha, dla ludzi kościoła. My powinniśmy się wręcz pasjonować takimi rzeczami. Żeby zwyciężyć, musimy zobaczyć oczami ducha to, czym nas Bóg łaskawie obdarzył w tym świecie. Na nic się nam już przyda prawo Mojżesza, zestaw przykazań, kwantyfikatory moralne, co jest dobre, co jest złe, właściwe rozpoznanie świata medycyny, mediów, mass mediów, polityki. To nam nie pomoże wygrać naszego życia i uratować innych ludzi. To nam w żaden sposób nie pomoże. Potrzebujemy wejrzenia w świat duchowy. I teraz kończąc ten rozdział już, w 13 wersecie czytamy: głosimy to nie w uczonych słowach mądrości, lecz w słowach, których duch naucza, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Znacie wzorzec metra, tak? Który jest złożony gdzie? Gdzie? Ktoś zaryzykuje? Bez Wikipedii? W Paryżu? Pod Paryżem? Ciepło. Bardzo dobrze. Gdzie tu jest właśnie o tym powiedziane. Jeżeli my chcemy coś właściwie rozpoznać, to musimy do właściwych rzeczy stosować właściwą miarę. Do rzeczy ducha trzeba stosować duchową miarę. Nie można, słuchaj, żyć w ten sposób, tak. Dobra, życie moje prawdziwe to jest życie ducha, to jest życie wieczne. Okej. Okay. A prawdziwy ja to nie ten fizyczny, ale ten ukryty wewnątrz, który po rozstaniu z życiem przechodzi do życia duchowego. I w tym momencie powiedzieć amen, a teraz zajmę się rodziną, właściwym odżywianiem, zarabianiem kasy, zorganizowaniem się tutaj na ziemi. Wtedy to oznacza, że do duchowych rzeczy nie przykładamy duchowej miary, ale mieszamy porządek duchowy z porządkiem cielesnym. W związku z tym nie rozwiązujemy w naszym życiu żadnych rzeczywistych problemów, ale wydaje nam się, że je rozwiązujemy. I tu mamy problem. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha, bo są dla nich głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega nikczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczyć? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Widzicie, ten ostatni fragment jest dla mnie bardzo dobry. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Człowiek duchowy rozsądza wszystko sam, nie podlegając niczyjemu osądowi. Znacie ten fragment ze słowa, który mówi o tym, że należy proroctwa rozsądzać? Że niech tam dwóch, trzech prorokuje, a reszta niech rozsądza. Bardzo ciekawy fragment. Najczęściej w takiej cielesnej atmosferze ludzie mają apetyt na zastosowanie tego wersetu. Dlaczego? No bo wiesz, sfera ducha jest taka odległa i musi być dwóch, trzech świadków, żebyśmy my po prostu zdecydowali o tym, żeby powiedzieć, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest mądre, co jest niemądre. Ale powiem ci, jeżeli jesteśmy duchowi, jeżeli należymy do Chrystusa, jesteśmy blisko Boga, to tu jest powiedziane, że rzeczy duchowych nie musimy rozsądzać aż tak, ponieważ ludzie duchowi, oni wręcz intuicyjnie czują rzeczy, które są z ducha, a które są z ciała. Jeżeli mamy zbór niecharyzmatyczny i trzech ludzi się znajdzie prorokujących, no to trzeba znaleźć szybko trzech innych charyzmatyków, którzy rozsądzą to, czy to było z Boga, czy nie. Ale wiecie, jeżeli zbór jest duchowy, jeżeli wszyscy należymy do Chrystusa i mamy Ducha Bożego, to nie musimy rozsądzać wszystkiego. Ja wam powiem, czasami ktoś przychodzi i mówi jakieś świadectwo albo jakieś proroctwo, a ja nie muszę nawet wychodzić jako pastor i tego komentować. Ktoś mi kiedyś zarzucił, Marek, dlaczego ty nie powiedziałeś, nie skomentowałeś, że to... Ja mówię, ja nie musiałem niczego komentować, ja się tylko odwróciłem kątem oka na zbór i już wiedziałem, że wszyscy wiedzą, co jest z Boga, a co jest z ciała. Ale wiesz, tu jest właśnie powiedziane to, że człowiek duchowy nie podlega niczyjemu rozsądowi. Dlaczego? Bo żyje sam w duchu. Nie musi podlegać rozsądowi, co jest dobre, a co złe. Bo on sercem swoim idzie za Bogiem. Ludzie czasami mówią, Maria, dlaczego ty nie napomnisz w zborze tego i tamtego? No, po co ja mam duchowych ludzi napominać? No ale cielesnych powinieneś napomnieć. Ja mówię, cielesnych już ich własne sumienie wystarczająco oskarża. Naprawdę, nie jesteśmy w zborze koryńskim pierwszego wieku, gdzie ludzie nie mieli prawa mojżeszowego pod ręką, żeby musieć wszystko rozsądzać i wszystko po prostu oceniać i po prostu budować cielesną atmosferę w kościele poprzez nasze sądy. Tu jest powiedziane, że człowiek duchowy sam nie jest sądzony i nie podlega niczyjemu osądowi. Bo żyje według ducha. To jest, słuchajcie, to jest właśnie miejsce, do którego my jesteśmy powołani pod warunkiem, że będziemy widzieli. Dobrze, i teraz słuchajcie, zanim przejdziemy do drugiego listu do Koryntian, chciałbym wam opowiedzieć świadectwo z 3 grudnia tego roku. Nie wiem dlaczego, zawsze przed weekendem zapominałem to, ale 3 grudnia przydarzyło mi się coś absolutnie niesamowitego rano i sobie to zapisałem, rozmawiałem o tym też z grupą przyjaciół I chciałem wam powiedzieć, bo to po prostu niesamowicie pasuje do tego słowa, jest powodem też tego słowa, które głoszę, zwracania uwagi na rzeczy widzialne i niewidzialne. 3 grudnia miałem koszmarne sny, których już nawet nie pamiętam. Nie były istotne, to były sny wręcz demoniczne, które mnie bardzo umęczyły. Obudziłem się 4 grudnia, usiadłem w fotelu. Tak jak wiecie, opowiadam wam o tym, że od jesieni codziennie rano, zanim włączę urządzenie podłączone do internetu, to czytam parę rozdziałów Biblii na moim fotelu. Mam budzik na stałe ustawiony na 6:00, czasami jak później idę spać, przestawiam na 7:00. Wstaję rano, siadam w tym fotelu i czytam parę rozdziałów Biblii. I tego dnia, 3 grudnia, wstałem i miałem po prostu głowę zrytą mękami po różnego rodzaju snach demonicznych. Usiadłem w tym fotelu i mówię do Boga, mówię, Boże, proszę Cię, weź mi to rozwikłaj, bo po prostu to już za długo trwa, bo to nie był sen jeden. Ja generalnie od jesieni mam po prostu męczące sny. Później, kiedy zacząłem opowiadać o tym wydarzeniu i rozmawiać z ludźmi, się okazało, że w tym półroczu, tej jesieni, wielu ludzi ma męczące sny. I to mnie zastanowiło. Ale wtedy akurat jak siedziałem, to miałem tylko myśli o swoich snach, o tym 3 grudnia i o wszystkich jesiennych, które mnie męczyły. I słuchaj, tu miałem Biblię, już miałem ją otworzyć, tak siedziałem. I nagle patrzę, nie, to było po 7:00, przepraszam. Nie było, tego dnia nie wstałem o 6:00. Nagle patrzę przez okno balkonowe, mam tak okno przed moim fotelem na południową stronę. Nisko, tuż nad moim trawnikiem przeleciała czapla. Tak. Całkiem tuż przy oknie balkonowym. Tak. Zwróciłem na to uwagę, bo pamiętam, że od czasu, jak tylko się wprowadziliśmy do tego domu, to co roku na wiosnę obserwujemy bociany, które w ten sposób przelatują. Nawet żeśmy wielokrotnie z dziećmi robili zakłady, z Izą się zastanawialiśmy i mówiliśmy, któregoś roku ten bocian, po prostu zniżając się nad naszą łąką, nie wyrobi się, nie wzniesie się i się wbije tym dziobem w tą siatkę. Bo zawsze po prostu to jest takie, wiesz, on leci i ja mówię, jak on może takim koszącym lotem przelatywać nad naszym trawnikiem, gdzie są po prostu 2-metrowe siatki, a pomiędzy jest tylko 40 metrów. Ale one jakoś tak latają nad tymi łąkami i po prostu, wiesz, i tak sobie wymierzają akurat. Żaden nigdy się w siatkę nie wbił. A teraz 3 grudnia ta czapla przeleciała. I mówię sobie, wow, czapla, no tak, jest grudzień, no skąd ja, przecież nie bocian. I słuchajcie, i od razu zadałem pytanie sobie, co oznacza czapla w Biblii? No i teraz, słuchajcie, popełniłem grzech, bo uruchomiłem internet. I szybko wpisałem czapla w Biblii. I natychmiast była interpretacja, że w Biblii czapla jest wymieniona na liście zwierząt nieczystych, którymi nie należy się karmić. I to była pierwsza sklejka. I mówię sobie, okej, czyli Bóg mi mówi do mnie, że te sny, mam dobre wyczucie, one są po prostu nieczyste, one pochodzą z świata nieczystego, z świata duchowego, te sny koszmarne, które mają. I teraz, słuchajcie, wydarzyła się kolejna rzecz, to była absolutnie prorocza sekwencja zdarzeń tego poranka, bo jak już miałem tą komórkę w ręku, a wiecie, już wam opowiadałem na poprzednich kazaniach, że mam ten odruch kciuka i po prostu jestem zżyty i spięty, nie potrzebuję żadnych chipów, bo już jestem od wielu lat zchipowany z tym urządzeniem. Dzisiaj w ogóle wsiadłem rano do samochodu, włączyłem sobie koncert Bacha Amol ze Spotify'a, wsiadłem do auta jadąc do kościoła, pierwsza reklama jaka się włączyła, to silnika, który zimą nie może na mrozie zapalić. Ja mówię, ci goście już wiedzą dokładnie, że jadę autem. Wiedzą, jaką reklamę mi podać. Dobrze, przepraszam, wracam do tematu. Tego dnia, 3 grudnia, wziąłem moją komórkę i jak już sprawdziłem o tej czapli, to od razu mi wyskoczyły kolejne powiadomienia, co się dzieje. Pierwsze powiadomienie było z Instagrama i włączam zdjęcie. Pierwsze zdjęcie jest Przemka Kopyty, mojego przyjaciela z Lublina, zdjęcie wieczka słoika 2013, napisane na wieczku słoika. I komentarz Przemka. Wczoraj sprzątaliśmy z żoną, z Kasią z szpiżarnię i tam po prostu był i znaleźliśmy słoik z drzemem sprzed 7 lat. Ciekawe, jak będzie smakował. Słuchajcie, i teraz poruszyłem kciukiem w górę i było drugie zdjęcie. To było z Lublina. Drugie zdjęcie było z Koszalina, Moniki Nowak, żony mojego przyjaciela z Koszalina. Zdjęcie innego słoika z konfiturami. Na wieczku napisany rok 2013. I podpis Moniki, będzie dobra konfitura. I słuchajcie, ja tak patrzę i mówię, nie, to nie może być przypadek. Zrobiło mi się zimno na plecach, przed chwilą leciała ta czapla, miałem sen, mówię, co jest grane? Mówię, Boże, mów do mnie dalej. Szybko przeskoczyłem na Facebooka i w okno w wyszukiwarce wpisałem, w tej wiecie, na Facebooku, Marek Ciesiłka 2013. I słuchajcie, i wyskoczył mi post, w którym było tak. A niepokorny duch jakby na zgodę pod nosem dodaje nutkę pomarańczy i kwiatu bzu, które ktoś dodał do tych konfitur. Jest tak wyczuwalne, pyszne, będą zmiany. Moraliska, 2013 rok. Wiecie, ja już po prostu, już mi się zimno na tym fotelu zrobiło. Kompletnie zimno. Teraz wam przeczytam ten post. I tu się całe jest moje rozwinięcie i ono dotyczy tego słowa, które teraz dzisiaj do was głoszę 7 lat później. 2013 rok, słuchajcie, to był rok, w którym najpierw ja zacząłem pisać wiersze. Wcześniej nie pisałem wierszy, a w tym roku rozwinąłem się kompletnie do tego stopnia, że moja żona zaczęła mi zazdrościć. A na jesieni pojechaliśmy na naszą pierwszą wyprawę misyjną do Brazylii, która była absolutnie dla nas zanurzeniem w świat nadprzyrodzony. Znaczy, widzieliśmy znaki i cuda, wiecie, tam wtedy się zaczęły te historie z manną widzialną na spotkaniu, z pyłem złotym, naszą podróżą do Brazylii, tymi widzialnymi cudami. Ja widziałem człowieka, który odzyskał, o którego się modliłem, który odzyskał słuch pierwszy raz w moim życiu i zamiała kolejne inne świadectwa. I to był rok 2013. I wiecie, i latem tego 2013 roku, przed wiatrołapem, na którym mieliśmy tą mannę i złoto i przed wyprawą do Brazylii, moja żona napisała ten post, który właśnie tego dnia mi o tych konfiturach się otworzył. A brzmi on tak. Serduszko jemu. I zapiszę tak. To jest taki, i zapiszę takie moraliski. To jest takie pomieszanie trochę wiersza, przemyśleń, prozy. I brzmi to tak. Pozazdrościłam mu, czyli mi, słowa krzepkiego, mieszaniny fraszki zakrzapianej z sarkazmem. Pozazdrościłam mu weny, którą jakby z przekory na drugi koniec łóżka przeskoczyła, to znaczy z niej na mnie, bo ja nigdy taki nie byłem. Pozazdrościłam mu umysłu, który jakby w jedną noc z uporządkowanego pruskiego drylu nabrał romantycznego polotu. A może to blich, szkiełko bez wartości, kuszące próżny umysł podpowiada zazdrość. Mądrość jednak wskazuje na uwolniony umysł pod pręgierza obowiązku. Nadanie mu polotu zgodnego z jego duchową naturą i wnikliwym postrzeganiem spraw ludzkich i boskich. Miłość mówi cicho sza, duchu niepokorny, popatrz, lata już nie tylko w snach. A niepokorny duch jakby na zgodę pod nosem dodaje nutkę pomarańczy i kwiat bzu, ktoś dodał do tych konfitur, jest tak wyczuwalny, pysznie będą zmiany. Pysznie, będą zmiany. Moraliska, 28 lipca 2013 i Zaciesiłka. I wiecie, to jest mój poranek 3 grudnia. I słuchajcie, ja po prostu zdałem sobie sprawę, że Bóg przygotował 7 lat temu, mówił do nas, już o roku 2020 i o tym, co się będzie teraz działo. Jak wielu z was jest umęczonym naprawdę tym wszystkim, co się dzieje? Wiecie, czym my jesteśmy umęczeni? Tym, że w tym czasie nie sięgamy do sfery ducha. Tylko tłuczemy się po tym świecie widzialnym, tym świecie zjawisk. Tym, co niewłaściwego dzieje się tutaj na ziemi. Co nas dotyka, co nas klepie, co nas łomocze, co nas boli. Ale gdybyśmy byli tylko w stanie wejść w sferę ducha, to Bóg nam natychmiast zaczyna wyjaśniać rzeczy. I wiemy, co mamy robić. Wiecie, na początku, jak się zaczynała pandemia, wszyscy narzekali, co będzie. Od razu się pojawiła grupa chrześcijan, którzy stwierdzili, że to jest plandemia, to jest prześladowanie chrześcijaństwa, bo zbory zamykają. Niektórzy nadal tak twierdzą, po roku nie potrafili się nawrócić od swoich głupot. Inni z kolei po prostu mówili, że to teraz będzie ciężko, po prostu teraz trzeba będzie po prostu się zajmować innymi rzeczami. Ale wiecie, wielu chrześcijan w tym czasie zaczęło mówić, że tak naprawdę zły, trudny czas jest szansą dla Kościoła, żeby zacząć głosić Ewangelię i ratować ludzi od zguby. Bo teraz ludzie będą słuchać, bo będą przerażeni i będą potrzebowali nadziei. I wielu mówiło, no wreszcie doczekaliśmy się. Bo zawsze się mówiło w chrześcijaństwie, że jak będzie źle, to będzie dobrze. Bo w Chinach, jak są prześladowania, to się chrześcijaństwo rozwija. Wiecie, i spadł na nas ten rok 20, ale powiem wam, nie za wiele wydarzyło się w chrześcijaństwie. Nie za wiele wydarzyło się w naszym zborze. Nasz zbór oczywiście przeżył parę rzeczy, przenieśliśmy się do nowego lokalu, uruchomiliśmy transmisję, jakby nie mając wyjścia, nóż na gardle wylądował, weszliśmy w nowy poziom techniki, mamy piękną salę, nową salę, w której nie byliśmy. Ale tak naprawdę, powiem wam, nie wydarzyło się żadne przebudzenie. Mieliśmy jeden chrzest dla trzech osób w tym czasie. Konferencje zostały odwołane i nie czujemy żadnego przebudzenia ewangelizacyjnego. Wiecie, co mi to mówi? Mi to mówi to, że naturalne okoliczności się wydarzają, które mogą być korzystne, one nic nie znaczą, dopóki my nie wejdziemy w sferę ducha świadomie i nie zaczniemy jej penetrować i widzieć je w duchowy sposób. Dzisiaj wiem, że to, co zaczęło się dziać ze mną osobiście w 2017 roku, że nagle, tak jak tu Iza to opisuje, z człowieka o pruskim drylu, starającym się uporządkować wszystkie dziedziny swojego życia, włącznie z poukładaniem kościoła, nagle przechodzę w mojej duszy do sfery poezji, potem jedziemy, potem mamy mannę i złoto, a potem jedziemy do Brazylii i zaczynam mówić o tym, że chcę też widzieć, jaki to był kolor, co Asia widziała, nie szmaragd, tylko nie szafir, Ten taki zielony kolor, że niebo jest takie szafirowe, nie pamiętam już. Turkusowe chyba, jakieś takie. Wiesz, zaczynam mówić całe kazania o kolorach w 2017 roku. O kolorach. Marek Ciesiłka mówi kazania o kolorach ducha. Wiecie, to było jakby po prostu otwarcie pewnej sfery dla mnie, w której zacząłem się poruszać, w której się wcześniej nie poruszałem. Dzisiaj wiem, że to było przygotowanie mnie na trudny czas, żeby w trudnym czasie zacząć pływać w sferze ducha. Wiecie, to, że my ludziom nie jesteśmy w stanie przynieść Ewangelii i zacząć ich ewangelizować, bierze się właśnie stąd, że my nie poruszamy się w sferach ducha. Jesteśmy zdominowani przez sfery naturalne w naszym myśleniu i postrzeganiu. A powiem ci, że te sfery naturalne nic nam nie rozwiążą w naszym życiu. Nic. Po prostu jedne problemy zamieniliśmy na inne. Kiedyś martwiliśmy się o tym, jak wydać pieniądze. Dzisiaj nie mamy co zrobić z naszymi pieniędzmi, bo przestaliśmy chodzić na zakupy i zaczęło nam rosnąć na kontach. Kiedyś martwili się ludzie o jedne rzeczy. Dzisiaj na przykład martwią się o to, że nie mają pracy albo stracą swoje przychody. Po prostu jedne problemy w tym trudnym czasie zamienione zostały na inne problemy. Kiedyś martwiliśmy się tym, że mamy... Przepraszam, że mamy siebie, że mamy mało czasu po prostu dla rodziny i dla dzieci. Dzisiaj martwimy się tym, że nikt z domu nie wychodzi i że dzieci nam siedzą na głowie od rana do nocy. Jedne problemy zamieniły się na drugie. Czy przyszedł duchowy przełom? Nie, nie przyszedł. Jaki jest powód? Powód jest taki, że ciągle nie nauczyliśmy się sięgać. Mówię, bo indywidualnie sięgamy, ale jako masa, jako Kościół, jako chrześcijaństwo nie zdecydowaliśmy się na to, żeby sięgnąć odważnie w sferę ducha i zacząć ulegać Duchowi Bożemu, który objaśnia nam, co się dzieje. To, że dzieje się źle na świecie, w sferach polityki, w sferach medycyny, choroby i tak dalej, wyjaśnienie tego nie leży w świecie fizycznym. Ale w świecie duchowym. Zwycięstwo Kościoła, przebudzenie, jego głoszenie Ewangelii nie leży w sferze fizycznej, ale leży w sferze duchowej. Musimy otworzyć nasze oczy ducha, żeby zobaczyć rzeczy, żeby zacząć żyć w miejscu przygody. Jeżeli tu przed chwilą czytaliśmy od tego fragmentu, którego zacząłem z drugiego do Koryntian, możemy już to otworzyć i będziemy dalej teraz, bo tam żeśmy przerobili ten z pierwszego, ale teraz z drugiego, że nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem, to słuchajcie, zacznijmy tak żyć. Dlaczego nie miałbyś mieć oświeconych oczu swojego umysłu i zrozumieć, że jako duchowy człowiek jesteś młody i będziesz teraz tylko coraz młodszy? Dlaczego to objawienie nie miałoby dotrzeć do ciebie? Oto właśnie Paweł modli się w liście do Efezjan, kiedy mówi do nas, modlę się do Ojca, mojego Pana Jezusa Chrystusa, Efezjan 1,18, aby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Przecież no, to się o nas modli, żeby nam łuski z oczu spadły. To o tym mówi mi ten kark trzeci z mojego dzisiejszego rano snu. Zajmij się swoim duchowym wzrokiem. Zacznij widzieć, jak się rzeczy mają. Według Bożego Słowa jesteś zwycięzcą, jesteś bohaterem, jesteś moim synem, moją córką, jesteś dziedzicem Królestwa Bożego. Przygotowałem dla ciebie królestwo. Ten świat, w którym żyjesz, to jest miejsce podboju, to jest twój Kanan. Te warownie, które są nieporuszone, to jest Jerycho, które upadnie pod naciskiem Bożej obecności. To jest miejsce, w którym żyjesz i w którym się poruszasz. Ale wiecie, moje wrzeszczenie na was nic nie da. Kompletnie nic. Dlaczego? Bo to są tylko fale fizyczne, dźwiękowe, które wychodzą z moich ust. To, co może zburzyć wasze postrzeganie i wprowadzić was na te ścieżki, to jest pokuta, żeby odwrócić się od swojej ślepoty, prośba do Boga o dobre sumienie, o którym czytaliśmy tydzień temu, i napełnienie się duchem objawienia, który wprowadza nas w Boże tajemnice, żebyśmy zaczęli żyć według ducha, który został nam dany, żebyśmy my według tego ducha żyli tutaj na ziemi w tym czasie będąc. Halleluja. To jest miejsce naszego powołania i przeznaczenia. Dobrze, to słuchajcie, dojdźmy teraz do drugiego, do Koryntian i prześledźmy sobie te dwa rozdziały. Końcówka trzeciego, 17 wiersz. Werset. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Ach. Tańcz, jakby nikt nie patrzył. Tak? Jest taka piosenka. Jak byś żył, gdybyś nie miał żadnych ograniczeń? Co byś zrobił, gdybyś miał dostępne wszystkie pieniądze świata? Mógłbyś z nim zrobić, co chcesz. Jak byś żył, gdybyś miał nigdy nie umrzeć? Wyobraź sobie swoje życie bez żadnych ograniczeń. Jak byś je zaplanował? Większość z nas wtedy głupieje zupełnie. Jak byłem mały i słyszałem o tym, że można wygrać milion w lotto, to miałem tysiące pomysłów. Ale ostatnio jakoś milion to za mało. I jak myślę w tą stronę, ostatnio przeczytałem, bo jakiś gostek w święta wygrał 8 milionów. Podali miejscowość, w której wygrał. Powiem wam, mówię sobie, Boże, kiedyś takie posty mnie kręciły, uruchomiały moją wyobraźnię, jak byłem młodszy, teraz już nie kręcą. Co tu jest powiedziane? Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Jeżeli żyjesz według ducha, to żyjesz życiem, które nie jest ograniczone tym, co naturalne. Żyjesz według posłuszeństwa Ojcu. Żyjesz jak Boży Syn, patrząc na Tatę, kiedy działa Duch Boży w tobie obficie, kiedy nie jest powstrzymany innymi rzeczami. To życie według naturalnego, cielesnym życiem powoduje, że ciągle zderzamy się z przeciwnościami. I mówimy, gdybym miał pieniądze, to bym zrobił to. Ale w sferze ducha zadajesz inne pytanie. W sferze ducha mówisz, tato, co mam zrobić? Bo bez względu na moje naturalne finanse, ty masz każde finanse, żeby takie rzeczy zrobić. U Boga są źródła zaopatrzenia, które są niepojęte dla naturalnego człowieka. Wystarczy się otworzyć na sferę ducha. Bóg wie, ile masz żyć na ziemi i nie musisz martwić się o swoje zdrowie. To powiedzenie, myślę, że jak je dobrze zrozumiesz przez Ducha Bożego, możesz je wypowiadać nad swoim życiem. Co ma wisieć, nie utonie. Bo tak właśnie jest. Co Bóg dla ciebie zaplanował, diabeł nie może tego zabrać. Jeżeli żyjesz w sferze ducha, żyjesz w sferze wolności. To jest miejsce, do którego jesteśmy wszyscy przeznaczeni. Żeby w sferze wolności takiej właśnie funkcjonować. Młodzi ludzie tak planują. Moje dzieci oglądają samochody, oglądają domy, oglądają inne kraje i ze mną rozmawiają w samochodzie na ten temat, jakie domy będą mieć, jakie samochody, w jakich krajach będą mieszkać. I ja za każdym razem po prostu opuszczam ramiona, kiedy słyszę te historie. Mój naturalny człowiek przemawia wtedy przeze mnie. Tak, tak, daj ci Boże, amen, daj ci Boże, amen. Ale to jest ich spojrzenie, jest właściwe. Ich spojrzenie jest spojrzeniem młodości i spojrzeniem ducha. Ja oczywiście dzisiaj już nie pragnę zwiedzać krajów, kupować domów i samochodów. Już mnie to w ogóle nie kręci. Mnie kręcą inne ekstremalne sporty. Jak nie jeść 40 dni. Albo jak znowu wrócić do ery autostopu, żeby wreszcie być tym Filipem, który jest przeniesiony na drogę do Azotu i głosi po prostu eunuchowi. I transponować się w czasie poza ciałem, tak jak są świadectwa nawet współczesnych chrześcijan, którzy przemieszczają się geograficznie na inne kontynenty. To mnie kręci. Wiecie, i o tym właśnie tutaj Paweł mówi. Duch, gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność, tam nie ma ograniczeń. Tam możesz robić rzeczy zgodnie z tym, do czego cię Ojciec prowadzi i żaden diabeł, ani żadna naturalna okoliczność nie może tego zatrzymać, bo jesteś prowadzony przez Boga. Na czas taki, jak teraz żyjemy, 2020, jest właśnie życie według Ducha dla nas przygotowane. My wtedy... Z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten obraz. Z chwały chwały, jak sprawia Pan, który jest duchem. I teraz zaczynamy czwarty rozdział. I przeczytajmy czwarty i piąty, pokrótce zatrzymując się w niektórych momentach. Tutaj, na tej całej liście, kiedy będziemy czytać czwarty i piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian, ciągle na nowo będą padały wam takie pary. I zwracajcie na nie uwagę. Światło i ciemność, widzialne, niewidzialne, duch, ciało, zewnętrzny człowiek, wewnętrzny człowiek, doczesne, wieczne, śmierć, życie, w wierze, w oglądaniu, ukryte, odkryte, namiot doczesny, dom wieczny. Wiesz, może musiałbym też zrobić taką erratę, bo to nie jest tak, że my po prostu mamy być, żyć tylko w tym świecie ducha, albo że mamy taką dychotomię, taką podwójność stosować w naszym życiu. Nie chodzi o to, że diabeł walczy z Bogiem i mają równe szanse na to, kto wygra. Nie, Słowo Boże mówi, że wygra Bóg, diabeł jest tylko stworzeniem. Słowo Boże mówi, że prawdziwą rzeczywistością to jest rzeczywistość ducha i rzeczywistością jest Chrystus, a nie ten świat fizyczny. Więc to nie jest taka paralela, taka dwoistość w równowadze. Światło i ciemność, widzialne, niewidzialne, duch i ciało. To nie jest w równowadze. W równowadze jest tak, że kiedy to wszystko się skończy, to jego królestwo będzie trwało na wieki i jego panowaniu nie będzie końca. Nie ma żadnej równowagi. Świat ciemności, świat widzialny, świat fizyczny nie ma żadnego znaczenia w kontekście do Boga, wieczności, do Stwórcy, kosmosu i galaktyk. Nijak się to nie ma. Ale jednak dla naszego fizycznego człowieka cielesnego jest robione to rozróżnienie i te pary właśnie istnieją. Światło, ciemność, widzialne, niewidzialne, duch, ciało, zewnętrzny, wewnętrzny, doczesne, wieczne, śmierć, życie, wierze w oglądaniu, ukryte, odkryte, namiot doczesny, wieczny. Jest zrobione dla nas, żebyśmy my się obudzili z naszego życia, żebyśmy my zobaczyli, w której sferze my bardziej funkcjonujemy. Bo jeżeli nie... To ciągle nas będzie terroryzowało to, co widzialne. Ciągle będzie nas terroryzowała ciemność. Wiesz, człowiek się nawraca, przychodzi do Boga i jest zachwycony Chrystusem, zbawieniem i tajemnicami Słowa Bożego i mówi, wow. Ja mówię, super, ciśnij do przodu. I wtedy człowiek zaczyna rozmawiać tak jak ci ludzie, którzy przychodzili do Chrystusa i mówić, ale nie mogę, bo mam męża. Tam jest akurat żonę mam. Do Jezusa mówi, właśnie się ożeniłem, tak? Nie, mam męża, nie, mam taką sytuację, nie, mam taką pracę, mam takie dzieci. Człowiek dopiero się nawrócił, dopiero się narodził na nowo, zakosztował nieba i już w pierwszych słowach odbija się i zaczyna myśleć o wszystkim, co go naturalne otacza i o tym wszystkim, czego nie będzie mógł zrobić. Właśnie dlatego Słowo Boże do nas krzyczy, żebyśmy budzili się z tego, co widzialne. Żebyśmy budzili się z tego i sięgali po narzędzia niewidzialne, wieczne. Bo w tym jest zwycięstwo. Dobra, czytamy te pary. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i postępują przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi. A jeśli nawet Ewangelia jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną. a których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzące, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Światło, ciemność, widzialne, niewidzialne. Ewangelia jest zasłonięta dla których? Dla których ludzi? Dla tych, którzy patrzą naturalnym wzrokiem. Dla tych, którzy patrzą według ducha, jest odsłonięta, jest światło i przychodzi światło Chrystusa. Naprawdę, zachęcam cię, to co czytałem, co głosiłem przez trzy wcześniejsze niedziele, taki tercet, takie trzy kazania o codziennym czytaniu Biblii. O życiu dniem codziennym. Naprawdę, słuchajcie, dla nas ludzi duchowych, jeżeli my otwieramy Ewangelię, samą Ewangelię, mam cztery Ewangelie, bardzo krótkie teksty. Jeżeli każdego dnia będziesz je czytał, będziesz przeniesiony do innego życia. A to, że nie możesz czytać, to jest właśnie twój fizyczny, ograniczony człowiek, który tego nie chce czytać i który buntuje się. I to powoduje, że jesteśmy w ciemności. I to powoduje, że mamy zamknięte usta przed niewierzącymi i nie możemy ich otworzyć. Bo nie żyjemy na co dzień w sferze ducha. Żyjemy w tym, co naturalne. Nawet jak się uważamy za wierzących. Gdzie to w ogóle jest paraliżujące dla mnie, a propos Ewangelii i mocy Ewangelii, że my tak naprawdę często, to jest po prostu nasza ostatnia, to jest takie słabe, to jest nasza ostatnia linia obrony, ostatni nasz wyróżnik ze światem. Bo ludzie patrzą na nas, no mamy te same zawody, taką samą pracę, dotykają nas te same problemy. A co to u was w kościele na COVID? Nie chorują? Nie, no chorują, tacy samymi ludźmi jesteśmy. Troszczymy się o problemy. Nawet grzeszymy podobnie. A co, wśród nas nie ma grzechów? Są? No i co, i tak już zepchnięci do narożnika, bo zostaje nam już tylko takie, no ale my jesteśmy wierzący w Boga. No to super wyróżnik, naprawdę. Jeden wierzy w Boga, drugi nie wierzy. To jest smutne. Wiecie, w Słowie Bożym jest moc, jest głębia, jest możliwość przemieniania świata zewnętrznego, tego, który jest na zewnątrz nas. Ale my musimy według tego świata żyć. Musimy otworzyć nasze nadprzyrodzone, duchowe oczy i zacząć tam się poruszać. Wtedy coś się będzie wydarzało. Musimy skorzystać z mocy. Albowiem, dobrze, tu przeskoczę. 6. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci, rozświetlił serca wasze, aby zajaśniało wam poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. To jest nasze powołanie. Życie w światłości, życie w duchu. 7. Werset. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Wiesz, to jest właśnie nasz kierunek. Moc, która jest z Boga i która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas, ale ona gdzie jest ukryta? W naczyniach glinianych, czyli w nas. Czyli to nie jest problem, że my nie mamy dostępu. Problem jest taki, że my nie chcemy mieć dostępu. Albo nie chcemy się nauczyć dostępu do tej mocy. To jest problem, z jakim my się zmagamy. Dobra nowina jest taka, że Chrystus otworzył nam drogę do społeczności z Bogiem, do oglądania Boga twarzą w twarz, jak czytaliśmy tu pod koniec 3 rozdziału, do przemieniania się na Jego obraz przez to, że oglądamy Go twarzą w twarz i do mocy Bożej, która jest w nas jako w naczyniach glinianych, żeby z nas wychodziła w postaci światła Ewangelii dla innych ludzi. Ale wtedy trzeba zacząć tak żyć. Słuchajcie, byliśmy na obozie, byłem rok nawrócony w Białce Tatrzańskiej i mieliśmy takiego brata Janusza, który był od nas nawrócony może 5 lat dłużej. I szliśmy ulicą wieczorem w Białce Tatrzańskiej i nagle patrzymy, jaka grupa górali jest, krzyczą tam, śpiewają coś i jeden pijany idzie do mnie. I ten brat Janusz, stojący obok mnie, mówi: uważaj, co się teraz będzie działo. Myślałem, że nie wiedziałem, o co chodzi. Szliśmy, opowiadaliśmy sobie jakieś świadectwo. Ten pijany góral podszedł do nas, padł na kolana przed nami i przed Januszem zaczął bić pokłony. Na środku Białki Tatrzańskiej. Ja do niego mówię: skąd wiedziałeś? A on mówi: bo to są normalne rzeczy, we mnie jest światło. A pijacy to są ludzie, których naturalny umysł jest zaburzony i zaczynają widzieć w sferze ducha, przestają kontrolować sferę umysłu. Słuchajcie, to jest po prostu niesamowite. Później wielokrotnie widziałem w moim życiu tego typu manifestacje. Że sam fakt, że jestem narodzony na nowo, powodował, że pojawiali się we mnie ludzie, którzy na mnie w dziwny sposób reagowali. To może być cały czas w naszym życiu się pojawiać, jeżeli tylko jesteśmy świadomi i chodzimy w ten sposób w sferze ducha. Modląc się innymi językami, napełniając się Słowem Bożym, będąc świadomi tego, kim jesteśmy w Bogu. Nagle możemy zaczynać wywierać wpływ na zewnętrzny świat. Oczywiście to będzie się różnie manifestowało. Jedni będą nas nienawidzić i atakować, ale inni będą otwarci na moc Ewangelii i będziemy im pomagać. I będą wdzięczni Bogu za to, że nas spotkali. Ale to się będzie działo, kiedy my będziemy świadomi, jeżeli w sferze ducha. Dobra, mamy ten skarb. 10 werset. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noczącym, aby życie Jezusa w ciele naszym się objawiło. Jest życie i śmierć w tym samym momencie. Jeżeli żyjemy według tego, co naturalne, to objawia się śmierć. Starzenie, choroby, problemy, troski i walki. Ale jeżeli żyjemy w duchu, to na naszej cielesnym, śmiertelnym ciele zaczyna objawiać się życie Chrystusa, które wychodzi z nas i zaczyna dotykać innych ludzi. Trzynaście. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisano, uwierzyłem, przeto powiedziałem, my wierzymy, dlatego też mówimy. W co my wierzymy? Słuchajcie, my wierzymy w życie wieczne, które jest prawdziwym życiem naszym. Chyba tak wierzymy. Możemy się umówić na to chociaż? Czyż tak nie jest? A tu jest powiedziane, że ten, który wierzy w takie rzeczy, on mówi takie rzeczy. On mówi o tych rzeczach. 16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. I w ten sposób skończyliśmy 3 i 4 rozdział. Zobaczcie, jak szybko. I teraz został już nam tylko 5 do zakończenia. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, rozpadnie się, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Halleluja. Jaki problem z życiem? Jaki problem z chorowaniem? Żaden. Po prostu my się przenosimy do czegoś lepszego. Do lepszej rzeczywistości. Kto tak może mówić z nadzieją? Ten, któremu to Bóg objawił i który w tym objawieniu żyje każdego dnia. Naprawdę, słuchajcie, my jako wierzący jesteśmy powołani do tego, żeby nieść nadzieję tym, którzy umierają. Żeby nieść nadzieję tym, którzy są chorzy. W te święta miałem też sen taki absolutnie nadprzyrodzony, bardzo dziwny, bo nie śniły mi się fakty, ale śniły mi się emocje. Też rozmawiałem z 3 ludźmi, ale to byli jacyś aniołowie. Z pierwszym rozmawiałem o seksie. I zacząłem opowiadać o swojej seksualności, zacząłem z nim rozmawiać. Rozmawiałem o swojej wyobraźni na ten temat, o swoich pragnieniach. I w tym czasie, kiedy rozmawiałem z tym aniołem, tak mi się wydaje, że to był anioł albo Bóg, nie wiem, nie odczuwałem wstydu. Kompletnie nie odczuwałem żadnego wstydu, rozmawiając o tej sferze. Wiedziałem, że on wszystko o mnie wie, ja mogłem to wyrazić, mogłem zadawać pytania, czułem się absolutnie niewinny i święty. Niesamowite. Później była druga rozmowa, która dotyczyła kościoła. Rozmawiałem z nim dalej, to była druga osoba, być może drugi anioł albo Bóg, tylko jakoś inaczej. I znowu tam były dominujące w tym śnie, były uczucia, a nie słowa i fakty. Ja mówiłem o Kościele, a dominowało nad tym rozmową odczucie, że wszystko z Kościołem jest dobrze i że ja nie mam nic do rozwiązywania, żadnych problemów, bo wszystko jest pod Bożą kontrolą, bo to jest Boża budowla, Bóg się troszczy, ja mam tylko zrobić swoje. I czułem po prostu, jak nigdy nie czuję, a propos Kościoła, całkowite zdjęcie jarzma ze mnie, ciężaru, odpowiedzialności, po prostu nic. Po prostu tak rozmawiałem, jakbym rozmawiał, nie wiem, o pięknych kwiatach, jakbym był w jakiejś szklarni, opowiadał sobie, jakbym był po prostu o motylach, po prostu zupełnie jakaś sfera emocjonalna na co dzień na ziemi niedostępna dla mnie. A później był 3 sen i to była rozmowa o śmierci. Pozbawiona jakichkolwiek tabu, o mojej śmierci. I w tym śnie czułem się absolutnie mega. Czułem się całkowicie zrelaksowany, pogodzony. Po prostu tak jakby, wiesz, wysiąść z jednego auta, wsiąść do drugiego i odjechać. I obudziłem się z tego snu. To była noc wcześniej, przed dzisiejszą nocą. Obudziłem się i mówię, Boże, jakie niesamowite sny. Jeden o mojej czystości, o mojej seksualności. gdzie przejmujące, to się mówi dojmujące, tak? Takie przytłaczające uczucie, po prostu było uczuciem niewinności. Później drugie o Kościele, gdzie dominującym odczuciem było wolność od troski i odpowiedzialności. I trzecia rozmowa o śmierci, gdzie nie było ani cienia lęku, obawy i jakiegoś tabu, że o tych rzeczach to się nie mówi. Tylko wręcz obfita rozmowa i taka gotowość na wszystko. Ja wierzę, że to był duchowy sen, bo takie rzeczy nie są naturalne dla człowieka cielesnego. Człowiek cielesny, jak ma rozmawiać o seksualności, to od razu się kurczy, od razu się wije. Od razu listki figowe aż huczą, żeby to wyrazić właściwymi słowami, żeby się nie wydało, jakie są moje prawdziwe pragnienia w tych dziedzinach, co mnie tam i moje grzeszki i tak dalej. Jak zaczyna rozmawiać o swojej pracy, o swoich odpowiedzialnościach, o swoim zawodzie, to zawsze jest kwestia po prostu tego ciężaru. U mnie w przypadku mojego zawodu i mojej odpowiedzialności jest Kościół. A o śmierci? Kto z nas będzie swobodnie rozmawiał o śmierci? To nawet jak gdzieś się wdamy i ktoś nam jakaś ciotka, klotka przyjdzie i zaczyna opowiadać, kto tam się rozchorował i umarł, to na początku z miłości do niej posłuchamy ją, ale po jakimś czasie już będziemy mówili, Boże, co za bagno, po prostu ile można o tym gadać. Żyjmy, prawda? Nikt nie nocuje na cmentarzu, ludzie. Tam się idzie na chwilę, świeci kwiaty, znicz się szybko, piorunem ucieka stamtąd i zapomina. Wiecie, nikt tam sobie łóżka nie ściele i nie spożywa pokarmu. I to jest właśnie to, co ja tutaj czytałem. Ten wewnętrzny nasz człowiek jest zbudowany przez Boga, jest wieczny, jest domem w niebie. To, co tutaj, to jest połatka na ziemi, to jest namiocik. Dobra, przeskoczmy. 6. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności. Wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Wiecie, to jest ten fragment, który zawsze bardzo budował. On mówi o oddaleniu i byciu w ciele w połączeniu z ufnością. Jak to się klei? To się klei w ten sposób, że kiedy ja odczuwam, że nie odczuwam Bożej obecności, to mnie nie pozbawia ufności, bo wiem, że to, że jestem oddalony od Pana wynika z tego, że po prostu żyję w ciele. Więc to mnie napewnia ufnością, bo jak będę pozbawiony tego ciała, to już mnie nic od niego nie będzie oddzielało. Więc żyjąc w ciele jestem napełniony cały czas ufnością. 7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Nasza podróż musi być cały czas podróżą w wierze, widzeniem tego, co niewidzialne i tak postrzeganiem innych ludzi. Wiecie, że my chodzimy po ulicy i my patrzymy tak. Kobieta, mężczyzna, dobrze ubrany, źle ubrany, ma maseczkę, nie ma maseczki, ma ciepłą kurtkę, a ta dziewczyna to po prostu ona się zaraz pęcherz przeziębi, bo jak ona chodzi na mrozie. I to jest nasze postrzeganie. Gdybyś chodził w wierze, a nie w oglądaniu, to byś widział ludzi tak. Pojednany z Bogiem, niepojednany. Pełen nadziei, pełen beznadziei. Potrzebujący ratunku, ten może mi pomóc. Byśmy inaczej zupełnie postrzegali ludzi, gdybyśmy chodzili w wierze. Byśmy inaczej postrzegali świat. Dlatego też dokładamy starań, 9. Żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I teraz przeskakujemy do 12. Nie polecamy wam się ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyśmy mogli się chlubić i abyście wy mogli się nami chlubić, abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co jest w sercu. Paweł mówi, dajemy wam pobudkę, żebyście mogli dać pstryczka w nos. Dać odprawę, to jest właśnie takie znaczenie tego słowa tutaj. Żebyście mogli dać pstryczka w nos wszystkim, którzy chlubią się rzeczami zewnętrznymi. Jak my możemy dać pstryczka w nos tym, którzy chlubią się swoim fizycznym, naturalnym dziełem i swoimi staraniami? Tylko w taki sposób, jeżeli nadzieja, którą przeżywamy, naszego życia wewnętrznego, duchowego jest większa od tej nadziei zewnętrznej. Wiecie, ja zawsze jestem onieśmielony przez ludzi bogatych. Zawsze mnie to onieśmiela. Zawsze się tak zaczynam. Pamiętam, niedawno rozmawiałem o tym z kimś. Pracowałem raz jako przez półtora roku jako asystent biura zarządu do spraw organizacji w spółce akcyjnej. szef, prezes tej spółki miał taką fanaberię, że sobie zatrudni człowieka spoza branży, niewykształconego, żeby był takim mieszaczem na spotkaniach zarządu. I nigdy mnie nie przedstawił zarządowi, w sensie moje wykształcenie, tylko podał moje imię. Oni nigdy nie wiedzieli, co jestem za szara eminencja wpuszczona do tego działu. Oni wszyscy byli po NBA, po szkołach handlowych, dyrektor marketingu, dyrektor handlowy. Jeden Marek Ciesiłka, magister inżynier leśnictwa, nikt o tym nie wiedział, a jego praktyka było 3 lata pastorem wcześniej na pełnym etacie. I ja tam byłem wpuszczony. Więc jak tam wylądowałem, to była po prostu moja totalna bojaźń, że to się wyda, kim ja tam jestem. Ja do tego prezesa mówiłem, proszę pana, ale jak nie ma tych biur zarządu, tych spotkań biura zarządu, to co ja mam robić? Wisieć za biurkiem u siebie w pokoju i czytać książki. Ja po prostu czytałem książki. Taka była praca, naprawdę. I dostałem bardzo dobrą kasę. To po prostu było od Boga, bo akurat wtedy przestałem być pastorem i miałem być za chwilę, już za rok miałem być znowu pastorem, a to było takie okno. I to było od Boga przyszło. Ale pamiętam to uczucie we mnie, że w którymś momencie wyda się, kim ja naprawdę tam jestem. I pamiętam, jak kiedyś bardzo się wystraszyłem, bo rozmawiałem z takim dyrektorem marketingu i on mówi, wiesz Marek, co my tu ustalimy, to nieważne, bo i tak prezes wyjmie wahadełko później i podejmie decyzję poza biurem zarządu. Co zrobić, dobre, co źle. Ja sobie myślę, ja cię kręcę, on takie rzeczy robi. I mnie teraz jeszcze wziął. Zaś się wyda, że ma parę takich lipnych pomysłów. Tarot, pasjans, wahadełko i Ciesiłka Marek. W jednym zestawie po prostu. Mówię, bałem się, że mnie po prostu wyda, kim ja jestem. Że wylecę z tego po prostu całego układu. Powiem wam, do końca się nie wydało. Ale przez ten rok, słuchajcie, wyleczyłem się z kompleksów przed biznesmenami i ludźmi wykształconymi. Zobaczyłem, że są tacy sami ludzie jak ja. I wcale mnie ilością oleju w swojej głowie nie przewyższają. Tylko trzeba się znaleźć w tym środowisku. Paweł mówi, że on nam daje pobudkę do tego, żebyśmy mogli dać pstryczka w nos tym, którzy chlubią się z rzeczy fizycznych. Jeżeli jesteś w duchu, jeżeli masz życie wieczne, to ty jesteś gość. Jesteś gość. Ty rządzisz wszystkimi. Bo ty się nie boisz śmierci. Ty przyszedłeś do życia wiecznego. Ty masz Boga za przyjaciela. Ty masz życie ducha, prowadzisz i Bóg tobie objawia tajemnice, których nie objawia tym ludziom. To jest zupełnie inne życie. Ale musisz wskoczyć w tą konfiturę z zapachem bzu i tymi wszystkimi rzeczami, porzucić dryl pruski i zająć się poezją. I zacząć rozkminiać kolory nieba, bo to jest właśnie na rok 2020 przygotowane. A jakbyś trzymał się ziemi, to powiem ci, ta ziemia się trzęsie i będzie trzęsła się jeszcze bardziej. Będzie się trzęsła jeszcze bardziej. Kończymy. Bo miłość Chrystusa ogarnie nas. Nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a więc wszyscy umarli. 16. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już tak go nie znamy. A tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I słuchajcie, to jest nasze postrzeganie. My dzisiaj tutaj siedzimy, prawda? Brunetki, blondynki, długowłosi, krótkowłosi, brodaci, łysi, ogoleni, wykształceni, niewykształceni, starzy i młodzi. Nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jeżeli znamy kogoś według ciała, to Paweł nas zachęca, już nie znajmy go dłużej według ciała. Znajmy siebie jako nowe stworzenia. Jako nieśmiertelne duchy żyjące z misją na ziemi. To jest nasze przeznaczenie. Nie zmagajmy się z tym, już dłużej, co dobre, co złe. Bo wiemy, co jest prawdziwie dobre. Prawdziwie dobra jest miłość i oddawanie życia za przyjaciół. Nie myślmy w kategoriach koncerny dobre, koncerny złe. Polityka taka, siaka i owaka. Ludzie potrzebują zbawienia. Wszyscy idą do piekła, którzy nie poznali Chrystusa. Nie dzielmy ich. Nie dzielmy ludzi na narodowości, bo to nie ma żadnego sensu. Bo jest jeden lud, który jest z Boga. I to są ci, którzy poznali Jezusa. I Nowy Testament jest po prostu anty takim podziałom, tego rodzaju podejścia. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Aleluja. A 21 werset mówi, że w Nim staliśmy się sprawiedliwością Bożą. Powstańmy razem. Poproszę zespół, zaśpiewajmy jedną pieśń dzisiaj na koniec z okazji trzeciego dnia świąt Bożego Narodzenia. kończąc nasze spotkanie. Ale chciałbym, żebyśmy teraz, słuchajcie, zaczęli modlić się w Duchu Świętym. Połóż ręce na swoim sercu i pozwól sobie płynąć. Pozwól sobie płynąć przez jakiś czas, modląc się głośno do Boga. Naprawdę, słuchajcie, życie naturalne to jest żadne życie. Prawdziwe życie to jest życie Ducha, które Bóg dla nas przygotował. To jest życie, które mamy w Bogu. To jest absolutnie nowa rzeczywistość. Naprawdę zachęcam cię, żebyś po prostu wskoczył w komfort, który nigdy nie wskoczyłeś. Wiecie, dzisiaj Jezus jakby był na ziemi, to by miał prawdopodobnie dla nas taką przypowieść. On miał różne fajne przypowieści na temat synów świata i synów światłości. I mówił często, że synowie świata są bystrzejsi, mądrzejsi niż synowie po prostu światłości. Są cwańsi, są sprytniejsi. Dzisiaj to ja bym powiedział wam tak na przykład. Słuchajcie, mógłbym wam tak powiedzieć, że słuchajcie, synowie światłości są, synowie świata są mądrzejsi od nas. Dlaczego? Ano dlatego, że chodzą na jogę. Że zapisują się na lekcje medytacji. Na lekcje poezji, rysunku. Chodzą na szkoły tańca. Tak dzisiaj by Jezus powiedział. Obrazoburcze? No tak, tamte jego przypowieści też były obrazoburcze. On człowieka, który po prostu oszukał swojego pana i darował długi, które po prostu byli ludzie winni jego panu, nazwał go spryciarzem i go pochwalił. Wiecie, dzisiaj by Jezus chwalił wszystkich ludzi żyjących w tym świecie, którzy być może za pieniądze nawet odważają się zajmować okultyzmem i by powiedział, to są mądrzy ludzie, ponieważ coś robią ze swoim prawdziwym duchowym życiem, nawet jak głupio robią i nie w tą stronę idą. Dlaczego my, którzy jesteśmy Kościołem, nie chcemy odważyć się na to, żeby mieć sny, żeby mieć interpretacje, żeby wchodząc w świetle dnia, w tym fizycznym świetle, widzieć rozwiązania, które są w duchu dla naszych domów, dla naszych rodzin i dla naszego życia. Znajdywać odpowiedzi. I rozkminiać tą rzeczywistość, która tutaj jest. Amen? Bądźmy synami światła. Prawdziwie skorzystajmy z zapasów, które są w tym świetle. Halleluja. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, że jesteś Duchem Światłości, który przenika wszelką ciemność. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteśmy duchami nieśmiertelnymi. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Jesteśmy światłością Bożą. Jesteśmy sprawiedliwością Bożą w tym świecie. Nie podlegamy żadnemu osądowi i nie będziemy przez nikogo sądzeni z ludzi. I świat widzialny nie może nas osądzać. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj nie należymy już do żadnej nacji, do żadnego narodu. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj w świetle ducha nie mamy naturalnego, fizycznego wieku. Nie mamy płci. Nie jesteśmy już dłużej mężczyznami i kobietami. Nie jesteśmy Grekami i Żydami. Nie jesteśmy niewolnikami ani wolnymi. Bez względu na to, jak definiuje nas świat zewnętrzny, jesteśmy dzisiaj Twoimi synami, dziedzicami obietnic. Należymy do sfery ducha i żyjemy w sferze ducha i głosimy Ewangelię ducha, która ma moc uwolnić i zbawić. Sierdi do dekira la merele sira laia. Sierdiore la kira bara la sera la bra laia.